Cześć, nazywam się Bartek, mam 26 lat. Wychowałem się na Mokotowie w Warszawie. Przyjechałem do Was, aby podzielić się historią swojego życia i swojego nawrócenia, ponieważ przed poznaniem Boga przez 20 lat swojego życia, ponad 20 lat, byłem osobą niewierzącą. Ja pochodzę z rodziny alkoholowej, patologicznej wręcz. U mnie w rodzinie od pokoleń leje się wódka. Mój pradziadek to alkoholik, dziadek był alkoholikiem, ojciec tak samo. Ja wychowywałem się właśnie w takich warunkach, gdzie dookoła mnie była przemoc, złość, nienawiść. Mój ojciec jako osoba chora, jako alkoholik, znęcał się nade mną, bił mnie, poniżał, wyzywał. Mówił, że do niczego się nie nadaje, że nic w życiu nie osiągnę, że jestem zerem, że nic nie znaczy. Ja w to wszystko wierzyłem, ponieważ mój ojciec, jaki był, taki był, ale był dla mnie jednak wzorem męskości i jego słowa bardzo na mnie działały. Jako młody chłopak patrzyłem tylko i wyłącznie na to, co dzieje się na ulicy. Tak jak powiedziałem, pochodzę z Mokotowa i kilkanaście lat temu była to jedna z gorszych dzielnic w Warszawie. Na własne oczy jako dzieciak widziałem pobicia, rozboje, kradzieże. Kiedyś jakiś facet mojej mamie przystawił pistolet do głowy. I to się działo w moim życiu. Ja to wszystko widziałem i myślałem, że świat tak wygląda. Że światem rządzą właśnie tacy ludzie, którzy są po prostu źli. U mnie w domu wcale nie było lepiej niż na ulicy, ponieważ tak jak powiedziałem, ojciec się nade mną znęcał. Więc jedyne miejsce, gdzie ja czułem się dobrze, to była właśnie ulica. Ponieważ w szkole, gdy chodziłem do szkoły, dzieciaki śmiały się ze mnie. Z tego względu, że u mnie w domu była bieda, że chodziłem w podartych spodniach, że koledzy dawali mi swoje ubrania, że musiałem chodzić do moich kolegów, żeby zjeść. Czasami chodziliśmy razem pod sklep i żebraliśmy po 10 groszy na bułki. I tak wyglądało moje dorastanie, moje dzieciństwo. Gdy miałem mniej więcej 11-12 lat, w moim domu już dochodziło naprawdę do poważnych rzeczy, że mój ojciec już zaczął nas bić, właśnie poniżać jeszcze bardziej, gdzie już latały butelki po wodzie po całym mieszkaniu. Moja mama postanowiła, że odejdzie od ojca. Wtedy postanowiła, że wyprowadzimy się do mojej babci pod Warszawę. Ja pomyślałem, że to będzie najlepszy dzień w moim życiu, że ja w końcu uwolnię się od mojego ojca, że w końcu przestanę być prześladowany przez te dzieciaki w szkole, które się ze mnie śmiały, że w końcu będę szczęśliwy. Ale okazało się, że w tym domu, w którym zamieszkałem, nadal nie było miłości, nadal nie było akceptacji, zrozumienia, nadal nie potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. Ja nigdy nie potrafiłem rozmawiać ze swoją mamą. Do tej pory mam z tym problem i nigdy tego nie potrafiłem. Wtedy pomyślałem sobie, że jedyne miejsce, gdzie odnajdę to wszystko, czego potrzebuję, to jest ulica. Tak byłem wychowany i powiedziałem sobie, że tylko tam jest moje miejsce, że tylko tam będę czuł się dobrze. Jeszcze gdy mieszkałem jako dziecko w Warszawie, to właśnie ulica była tym miejscem, gdzie ja czułem się najlepiej. Dlatego, że wśród mnie byli tacy sami ludzie, z takich samych domów, z tymi samymi problemami. I właśnie to wspieranie się, nawet dając sobie ubrania czy jedzenie, to było oznaką tego, że my się rozumiemy. I jako ten 12-latek wyszedłem na ulicę, poznałem ludzi starszych ode mnie, którzy stali się dla mnie jak bracia. Zastępowali mi ojca, którego potrzebowałem. Ale jednocześnie byli tak samo pogubieni. Zaczęliśmy razem ćpać, zaczęliśmy kraść. Stałem się bardzo agresywnym człowiekiem, całą swoją złość rozładowałem po prostu na innych ludziach. Chciałem, żeby cierpieli tak samo jak ja, żeby byli upokorzeni tak samo jak ja. Odpłacałem się po prostu tym niewinnym ludziom za to, czego sam doświadczałem. W wieku 15 lat dostałem kuratora za to, że nie chodziłem do szkoły, za to, że miałem mnóstwo spraw w sądzie, za te pobicia, kradzieże i tak dalej. Kuratorowi nie udało się mnie naprostować, wyprowadzić z tego, więc właśnie w wieku 15 lat trafiłem do poprawczaka. W poprawczaku na samym wstępie musiałem bić się o wszystko. Biłem się o swoje ubrania, biłem się o jedzenie na stołówce, ponieważ bywało tak, że po prostu dzieciaków w tym zakładzie było o wiele więcej niż jedzenia, Każdy chciał zjeść, więc każdy musiał walczyć o to jedzenie. Nie spałem czasami po nocach, żeby w razie co się bronić. I spędziłem tam na początek pół roku, gdzie to była naprawdę jedna wielka walka, gdzie wychowawcy się znęcali nad nami. Tragiczne miejsce. Po tym czasie, po pół roku, udało mi się stamtąd uciec. Przez 3 miesiące ukrywałem się przed policją, śpiąc na jakichś melinach, po piwnicach, gdzie tylko mogłem. Codziennie kradłem, żeby mieć pieniądze na ćpanie, na chlanie, na jedzenie. Nie mogłem wrócić do domu, ponieważ policja codziennie czekała na mnie pod moim domem, żeby mnie złapać i z powrotem wsadzić do tego zakładu. Po tych 3 miesiącach ukrywania się policja mnie w końcu złapała. Trafiłem do tego samego zakładu, tylko do izolatki. Izolatka to takie miejsce 2x2 metry, gdzie jest tylko łóżko, szafka nocna, kraty w oknach, nic więcej. Bywało tak, że w nocy przychodził wychowawca i za karę, za to, że uciekłem, po prostu bił mnie jakąś pałą po nogach, żebym otrzymał karę za to, co zrobiłem. Spędziłem tam kolejne kilka miesięcy. Postanowiłem, że muszę stamtąd uciec raz na zawsze, że nie chcę tam być, że nie dam rady. Tylko żeby to zrobić po raz drugi, musiałem przekupić moich kolegów stamtąd swoimi ubraniami, papierosami, co tam miałem. Ponieważ gdy jedna osoba ucieka z takiego zakładu, to reszta chłopaków nie może dostawać paczek, nie może jeździć na przepustki. Więc musiałem się zrekompensować, że ja uciekam, ale zostawiam wszystko, co mam. Uciekałem w zimę w krótkich spodenkach i w klapkach, ponieważ wszystko zostawiłem tym chłopakom. Nie miałem nic, totalnie. Znowu się ukrywałem. Po jakichś kilku miesiącach złapano mnie i trafiłem do ośrodka socjoterapii, gdzie spędziłem prawie 2 lata. Łącznie w tych ośrodkach spędziłem 3 lata. Podczas tego pobytu w ośrodku socjoterapii przeszedłem właśnie terapię na temat uzależnień. Zacząłem dowiadywać się czegoś o sobie, bo ja wcześniej nic o sobie nie wiedziałem. Jedyne, co potrafiłem o sobie powiedzieć, to to, że jestem złym człowiekiem. Nic więcej, bo całe życie słyszałem, że jestem zły, że nic nie osiągnę. I żyłem tym przekonaniem, że tak jest. I psycholodzy oraz terapeuci, którzy byli w tym ośrodku, to tak samo byli ludzie po przejściach. Narkomani, alkoholicy. Ludzie, którzy podnieśli się z tego całego syfu i pomagali nam, młodym ludziom. I to oni zaszczepili we mnie pierwszy raz takie pragnienie, aby się zmienić. Otworzyli mi oczy, bo ja miałem klapki po prostu na oczach, że każdy z nas żyje w taki sposób, jak na ulicy. Ja nie widziałem innego życia. Naprawdę. I po tych 2 latach prawie, które tam spędziłem, postanowiłem, że naprawdę chcę się zmienić. Że nie chcę już żyć na ulicy, że nie chcę ćpać, że nie chcę kraść, że nie chcę bić ludzi. Że chcę być po prostu dobry. Wróciłem do domu i zobaczyłem, że tam nic się nie zmieniło. Że moja mama nadal jest taka, jaka jest, że nie potrafię z nią rozmawiać. Że się mną nie interesuje. Zobaczyłem, że nie mam w ogóle kontaktu ani relacji z rodziną. Że tylko we mnie jest pragnienie tej zmiany, ale dookoła nic się nie zmieniło. Jest nadal ten sam syf. I w ośrodku spędziłem prawie 2 lata. A po 2 tygodniach wróciłem na ulicę. Chciałem się zmienić, a stałem się jeszcze gorszym człowiekiem. Robiłem o wiele gorsze rzeczy. I co chwilę słyszałem od moich znajomych, od rodziny, od sąsiadów, od nauczycieli, że w końcu ktoś mnie zabije albo skończę w kryminale. To była jedyna moja przyszłość. Śmierć albo kryminał. Tak słyszałem i wierzyłem w to. Po jakimś czasie poznałem dziewczynę. To była moja pierwsza dziewczyna. I pomyślałem sobie, że dzięki niej, że przy niej się ogarnę. Że wyjdę jednak na prostą. Ale okazało się, że ta dziewczyna była z takiego samego domu jak ja. Z takiej samej patologii. Nas nikt nie nauczył kochać. Nas nikt nie nauczył szanować drugiego człowieka. Nikt nam nie pokazał, jak powinien wyglądać normalny dom. Ja nigdy nie miałem normalnego domu. Mój ojciec nie pokazał mi, jak mam szanować kobietę. Jak mam się o nią troszczyć. Nie wiedziałem nic na temat rodziny, relacji. I wyobrażałem sobie, że jedyny sposób na okazanie miłości to jest seks. Nic więcej. Dla mnie to było zero-jedynkowe. Seks równa się miłość. Dzisiaj jako mąż wiem, że seks jest tylko dopełnieniem miłości. Wtedy miałem zupełnie inne spojrzenie na ten temat. I po jakimś czasie ta dziewczyna zaszła w ciążę. W wieku niecałych 18 lat dowiedziałem się o tym, że będę ojcem, że mam mieć syna. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to, że nie chcę tego dziecka. I chciałem, żeby ta dziewczyna zrobiła wszystko, co może. Ja się na tym nie znałem, nie wiedziałem, jak to zrobić. Powiedziałem jej, że ma zrobić wszystko, żeby tego dziecka nie było. Nie mogłem do siebie dopuścić tej myśli, że mam być ojcem, dlatego że podczas właśnie tej terapii ja już teoretycznie wiedziałem, jak ma zachowywać się normalny, ogarnięty facet, mąż, ojciec. I wiedziałem, że nie jestem w stanie przekazać tego ani tej dziewczynie, bo jej nie kochałem tak naprawdę, ani tym bardziej dziecku. Ta dziewczyna mimo wszystko chciała urodzić i w 4 miesiącu ciąży dowiedzieliśmy się o tym, że nasz syn jest chory. Poszliśmy na USG. Pierwszy raz słyszałem bicie jego serca, widziałem, jak się rusza. Niesamowite doświadczenie. Wtedy bardzo mnie to poruszyło. Ale okazało się, że mój syn ma wadę serca, wadę narządów wewnętrznych. Napił się wody płodowej, co także jego stan pogorszyło. Jedyne rokowania, jakie dostaliśmy wtedy od lekarza, to, że nasz syn może tego nie przeżyć albo urodzić się jako osoba niedorozwinięta, niepełnosprawna. I gdy ja to wszystko usłyszałem wtedy od tego lekarza i wychodząc stamtąd, miałem w głowie myśl, że to jest moje dziecko, to ja wtedy pierwszy raz w życiu poczułem takie uczucie, którego ja nigdy wcześniej nie miałem. Do nikogo. Do matki, do ojca, do brata. Do nikogo. Dzisiaj wiem, że to jest miłość. Bezwarunkowa miłość do swojego dziecka. Powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby mój syn przeżył i był zdrowy. Rzuciłem wtedy totalnie szkołę. Ja do tej pory nie mam skończonej w ogóle podstawówki, bo skończyłem ją na etapie tam 7 klasy. Poszedłem do pracy, żeby zarabiać pieniądze na leki, na operacje. Ja wiedziałem, że i tak nie jestem w stanie tego wszystkiego zapewnić, że nie jestem w stanie zarobić, ale robiłem to. Niestety to nic nie dało, ponieważ mój syn zmarł. Moja dziewczyna poroniła w ostatnich miesiącach już ciąży. Jako 18-letni chłopak niosłem mojego syna przez cmentarz w trumnie na własnych rękach. Ja jako dziecko niosłem własne dziecko w trumnie. To był najgorszy moment naprawdę w moim życiu. Najbardziej taki, który mnie poruszył, dlatego że wtedy poczułem, że te słowa, które mówił mój ojciec, że one się wypełniają. Ponieważ całe życie słyszałem, że na nic dobrego nie zasługuję, w tym również na miłość. A wtedy uświadomiłem sobie, że ja nawet nie zasługuję na to, żeby kogoś obdarzyć miłością. I to był dla mnie totalny strzał w serce. Ja zrozumiałem, że jestem tak zły, że nawet nie stać mnie na to, żeby kogoś kochać. Bo osoba, którą pokochałem, po prostu nie żyje. I wszystko zganiałem na Boga. Nie wierzyłem w Niego, tak mówiłem, ale pierwsze, co robiłem, to wszystko na Niego zwalałem. Wszystko, co było złe w życiu, to mówiłem, że to wina Boga i że ja takiego Boga nie chcę Go znać, nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. W tym momencie właśnie, po śmierci mojego dziecka, po tym jak go pochowałem, przez następne kilka miesięcy ja żyłem jak totalny wrak, jak śmieć. Codziennie ćpałem, codziennie chlałem, żeby tylko uciec od tego uczucia. Leżałem gdzieś po rowach zażygany, na jakichś melinach. Wrak człowieka. I po kilku miesiącach takiego życia, jeżeli można w ogóle to nazwać życiem, pojawiła się w moim życiu taka osoba, taka znajoma, która okazała się być osobą wierzącą w Boga i zaproponowała mi wyjazd na rekolekcję. Ja nigdy w życiu nie słyszałem słowa rekolekcja. Ja myślałem, że to jakiś melanż, nie? Że pojedziemy, będziemy chlać i tyle. Nigdy nie słyszałem słowa rekolekcji. I powiedziałem, dobra, jadę. Miało to być wyjazd na 3 dni. Więc ja wziąłem jakieś tam parę dresów, pojechałem, wchodzę do tego budynku, a tam mniej więcej tyle osób jak dzisiaj. Około 1000 może było, coś takiego. Każdy miał uniesione ręce w powietrze. Mówili o tym, że Jezus żyje, że jest dobry, że mnie kocha. Ja tak stałem, patrzyłem na nich i mówię, co to są za świry, nie? Co to za czuby, co ja tu robię? I zostałem tam tylko po to, żeby się z nich śmiać. To był mój jedyny cel, żeby śmiać się z nich i po tych 3 dniach wrócić na osiedle, opowiadać chłopakom, jakich świrów widziałem, jaka to jest sekta. Ja Kościół znałem tylko z tego, co widziałem w telewizji, w mediach i tak dalej. Wszyscy słyszymy o tych trudnych rzeczach, które niestety są w Kościele. Ja go znałem tylko z takiej strony, z tej ciemnej strony. I zostając tam, ci ludzie, którzy tam byli, to byli naprawdę wierzący ludzie. Ja ich poznałem właśnie z tej strony, że są wierzący, nie po tym, że oni mi mówili o Jezusie, o Bogu wprost. Ja byłem tam jedyną osobą, która stała oparta o ścianę w dresie. Oni wszyscy ładnie poubierani, uśmiechnięci. A ja stałem i czułem nienawiść. I właśnie ich wiara, to, że są wierzący, okazywali mi w tym, że oni do mnie podchodzili, że ze mną rozmawiali. Że właśnie nie mówili mi na siłę o Bogu, o Piśmie i tak dalej. Oni po prostu pytali, co u mnie, jak się czuję. Zaproponowali mi, nie wiem, coś do jedzenia, coś do picia. Oni byli po prostu dla mnie dobrymi ludźmi. A ja takich w swoim życiu nie miałem, którzy by na mnie zwrócili swoją uwagę. Ja zawsze byłem gdzieś tam z boku. Nikt mnie nie doceniał, nikt o mnie nie dbał. A ci ludzie to zrobili. I właśnie podczas tych rekolekcji ja tak naprawdę pierwszy raz usłyszałem o tym, kim jest Jezus. I we mnie to zaczęło strasznie pracować. Ja po tych 3 dniach miałem wrócić na osiedle i opowiadać o tych ludziach, śmiać się z nich. A wróciłem do domu, zamknąłem się w domu na kilka tygodni, nie wychodziłem w ogóle. I zacząłem dowiadywać się więcej na temat Boga, na temat Jezusa. Nie potrafiłem czytać wtedy pisma, było dla mnie zbyt trudne, zbyt ciężkie. Więc po prostu oglądałem o nim jakieś filmy, czytałem jakieś inne książki na jego temat. Po prostu zacząłem się dowiadywać, kim on jest. I gdy się dowiedziałem, co on robił, co robi i co będzie robił, to w tamtym momencie Jezus Chrystus stał się dla mnie jedynym facetem, bo ja tak go odbieram jako mojego przyjaciela po prostu, jako zwykłego faceta, który jest w tym wszystkim niezwykły. To był pierwszy facet w moim życiu, który okazał się męski, będąc kimś dobrym. Ja do tej pory wzorzec męskości, takiego, wiecie, silnego faceta, twardziela, miałem tylko jeden, że każdy facet musi wozić ze sobą broń w samochodzie, bić każdego napotkanego typa, sypiać z byle jaką dziewczyną, że to jest męskie, że to jest oznaką siły. Okazało się, że Jezus tego nie potrzebuje, że on jest silny, dlatego że jest dobry. I właśnie wtedy, poznając Jezusa, poznałem też historię Szawła, z którym bardzo się utożsamiałem. Z tego względu, że Szaweł prześladował chrześcijan. I ja przed swoim nawróceniem też to robiłem. Ja plułem, wyzywałem, biłem ludzi, którzy mówili mi kiedyś o Bogu. Którzy chcieli mnie wyciągnąć z tego całego syfu, w którym żyłem. Za pomocą Boga ja ich poniżałem. I ja doskonale rozumiałem Szawła w tym, dlaczego on to robi. I Szaweł mi zaimponował do tego stopnia, że ja powiedziałem, ja chcę być jak on. Ja też chcę zmieniać ten świat na lepsze. Też chcę to robić. I po tych kilku tygodniach, które spędziłem w domu na poznawaniu Boga, zacząłem wychodzić na ulicę. Do wszystkich tych pogubionych ludzi, których znałem. Do dilerów, do złodziei, do prostytutek. Wszędzie, gdzie tylko mogłem. I mówiłem o Jezusie. Podczas tej mojej właśnie pierwszej posługi, gdy wychodziłem na ulicę, nie gdzieś do tłumów, na jakieś spotkania, eventy, tylko po prostu na ulicę, do tych szarych, zwykłych ludzi. To właśnie wtedy nieraz zostałem opluty, zwyzywany, prawie pobity. Ci ludzie traktowali mnie wtedy, tak jak ja wcześniej traktowałem wierzących, chrześcijan. Po kilku miesiącach spędzonych właśnie na głoszeniu o Nim na ulicach, pomyślałem sobie, że już jestem tak ogarnięty, tak nawrócony, tak super, że już mogę zakładać rodzinę, wchodzić w związki i tak dalej. Wszedłem w związek, który trwał 3 lata. I mimo, że byłem osobą nienawróconą, ale poznałem już Boga i chciałem żyć według Jego zasad, to odwróciłem się od Niego na te 3 lata totalnie na maks. Ja skrzywdziłem tą dziewczynę tak, jak nigdy nikogo wcześniej nie skrzywdziłem. W tym związku była taka patologia, której ja nawet w domu nie miałem. A u mnie w domu była patologia. Skrzywdziliśmy siebie nawzajem na maksa, totalnie. Gdy się rozstawaliśmy, byliśmy totalnymi wrakami. To jest cud, że my żyjemy w ogóle, bo to był totalny koszmar. Rozstając się z tą dziewczyną, miałem ogromną depresję, miałem długi finansowe, totalny wrak człowieka. Ćpałem znowu, dlatego żeby uciec. I żyłem jak taki wrak. W dniu moich urodzin, 13 kwietnia, pisałem swój list pożegnalny i chciałem ze sobą skończyć. I tak wtedy właśnie żyłem na tym etapie totalnej depresji. Ja byłem totalnym biedakiem pod względem finansowym, do tego stopnia, że nawet nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie normalną pościel. Spałem pod brudnym prześcieradłem. Wynajmowałem wtedy jakiś pokoik, tak samo 2x2 metry, żeby było jak najtaniej. I zrobiłem z tego pokoju po prostu jedną wielką melinę. I gdy już miałem właśnie te myśli samobójcze, ten cały stan, który mnie ogarniał, powiedziałem sobie, że ja muszę z kimś porozmawiać, bo ja nie dam sobie rady. Ja naprawdę ze sobą skończę, jeżeli komuś o tym wszystkim nie powiem. Nie miałem nikogo, z kim mógłbym o tym pogadać. Byłem bardzo samotnym człowiekiem. Nie miałem kontaktu z rodziną, ze znajomymi. I postanowiłem, że pójdę do psychologa. Pierwszy raz w swoim życiu, sam dobrowolnie. Bo musiałem to po prostu zrobić. I psycholog, gdy mnie wysłuchał, powiedział, że jedyną opcją dla mnie, aby z tego wyjść, będzie to, żebym poszedł do psychiatry, który przepisze mi psychotropy, czyli leki, które miały mi pomóc się z tego wszystkiego ogarnąć, sprawić, że będę szczęśliwym człowiekiem. Ja nic nie mam do takich rzeczy, wiem, że to jest bardzo potrzebne i wiem, że ludziom to bardzo pomaga. Ale w tamtym czasie nie czułem, żeby to mi pomogło osobiście. Wróciłem do domu, położyłem się na łóżko, przykryłem tym brudnym prześcieradłem i zacząłem płakać. Ryczałem jak dziecko i powiedziałem takie słowa, że jeżeli Jezus Chrystus, w którego wierzę, bo mimo wszystko wierzyłem, że jeżeli On naprawdę żyje, że jeżeli On naprawdę jest, ale nie to, że gdzieś na obrazku, że wisi gdzieś na ścianie, na krzyżu, tylko jeżeli On naprawdę jest fizycznie, tutaj, jeżeli On naprawdę zmartwychwstał, naprawdę żyje, to żeby zabrał wszystko, co mam. Ostatnie pieniądze, ostatnie ciuchy, które mam, to mieszkanie, wszystko. Ja mogę być nagi, ja mogę nic nie mieć, ale żebym sprawił, aby był szczęśliwym człowiekiem. To były ostatnie słowa, które byłem w stanie po prostu powiedzieć. Już byłem na totalnym dnie. I chwilę później usłyszałem w swoim sercu, w swojej głowie, nie wiem jak to nazwać, takie słowo Medjugorje. Nigdy o tym miejscu tak naprawdę nie słyszałem. Okazało się, że jest to miejsce w Bośni i Hercegowinie, że podobno są tam jakieś objawienia, w które nie wierzyłem. I zrozumiałem, że mam tam iść o własnych nogach. Sprawdziłem, że do przejścia miałbym 1300 kilometrów, że miałbym iść przez Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię, Hercegowinę. Nigdy w życiu nie byłem za granicą, nie znam żadnego obcego języka. A zrozumiałem, że mam tam iść i poprzez tą podróż Jezus Chrystus zmieni moje życie. Moja wiara wtedy była tak silna, od tamtej pory nigdy wcześniej nie czułem tak mocnej wiary w sobie. Była tak silna, że ja w jednej chwili zerwałem się z tego łóżka, podbiegłem do szafy, zacząłem wywalać swoje ubrania. Miałem tam z 2 pary spodni, z 5 bluzek, bo tak jak powiedziałem, byłem totalnym biedakiem. Chciałem się spakować i po prostu wyjść. Ale zobaczyłem, że nawet nie mam plecaka. I na moim biurku leżało ostatnie 100 zł, jakie miałem. Totalnie ostatnia 100. Wpisałem sobie w neta, ile kosztuje najtańszy plecak jakiś w galerii. Okazało się, że 99 zł, 99 groszy. Miałem ostatnią 100. I wtedy w mojej głowie pojawił się dylemat. Czy ja za ostatnią 100 Mam kupić plecak i iść w nieznane 1300 kilometrów, bo usłyszałem w swojej głowie jakiś głos, a ja nie wiedziałem, czy to na pewno był głos Boga. Po prostu tak patrząc na to po ludzku. Ale miałem w sobie taką wiarę wtedy, że zrobiłem to, kupiłem ten plecak, spakowałem te kilka rzeczy, zostawiłem całą resztę, która była mi niepotrzebna i wiedziałem, że do tego mieszkania już nie wrócę, bo nie stać mnie na opłaty, że mnie ten właściciel wyrzuci. Straciłem totalnie wszystko, tak jak go o to prosiłem. Nic nie miałem. Wychodząc z domu miałem pół litra wody w butelce. Nie miałem jedzenia, nie miałem namiotu, nie miałem ubrań. W butach, w których wyszedłem, chodziłem ostatnie 3 albo 4 lata. I gdy wyszedłem z domu, to miałem w sobie takie pragnienie, aby założyć jakiegoś bloga, cokolwiek, żeby dzielić się ze światem właśnie tą podróżą, żeby ludzie widzieli, co Chrystus zmienia w moim życiu dzień po dniu. Założyłem takiego bloga, którego zaczęło obserwować blisko 30 tysięcy osób. I ci ludzie właśnie podczas tej drogi zaczęli mi pomagać, także finansowo i materialnie pod względem takim, że właśnie kupili mi jakiś namiot, nowe buty, nowy plecak. Tamten za 100 po tygodniu się rozpadł. Ja przez pierwszy miesiąc mojej podróży, ta podróż trwała 2 miesiące, przez pierwszy miesiąc nie miałem nawet właśnie namiotu, więc ja spałem gdzie popadło. Spałem po parafiach, po ludziach, pod mostami, gdzieś na jakichś opuszczonych melinach. Byłem totalnym bezdomnym. Nie miałem jedzenia, więc musiałem o jedzenie się prosić ludzi. Jak ktoś mi nie dał jedzenia, to po prostu nie jadłem. Jak mi nie dali pić, to bywały takie sytuacje, że piłem z rynny, jak padało, albo z, jak ja, wiecie, była rzeczka czy coś takiego i sobie wody nalewałem do butelki. Tak wyglądał pierwszy miesiąc mojej podróży. Później już było trochę łatwiej dzięki tym ludziom. I miałem w sobie coś takiego, takie poczucie, że jeżeli ja tam dojdę, to naprawdę Bóg zmieni moje życie. I tak też się stało. Po tych 2 miesiącach, gdy wróciłem do Polski, uważam, że Medjugorje dla mnie przynajmniej, sam cel był tylko po prostu taką jakby, nie wiem, nagrodą, wakacjami, tak to nazwę, jeżeli chodzi o duchowość. Nic nie czułem, będąc tam, ale te 57 dni, ta podróż była czymś niesamowitym. Ja czułem, jakby fizycznie obok mnie szedł Jezus. To było niesamowite. I po powrocie do Polski już wiedziałem, że moje życie na pewno nie będzie wyglądać tak jak wcześniej. Zaczęły pojawiać się właśnie różne spotkania, takie jak dzisiaj. Od 4 lat jeżdżę po Polsce i głoszę o tym, co zrobił dla mnie Chrystus. Dzielę się po prostu swoją historią, mając nadzieję, że to pomoże komuś. I nawet jeżeli na tej sali, gdzie jest naprawdę dużo ludzi, chociaż jedna osoba weźmie coś sobie do serca z tego, co powiedziałem, to już jest cud. I żyję właśnie w taki sposób. Przez te 4 lata odwiedziłem masę poprawczaków, kryminałów, domów dziecka, szkół, parafii. I w każdym z tych miejsc jest chociaż jedna osoba, która czuła to samo, co ja kiedyś. Więc idąc tym tokiem myślenia, wiem, że tutaj, dzisiaj, wśród was, te są osoby, które żyły podobnie jak ja, które doświadczały podobnych rzeczy jak ja. Osoby, które czuły się niekochane, nieszanowane. Osoby, o które nikt nie dbał, które musiały radzić sobie ze wszystkim same. Wiem, że są tu tacy ludzie. I chcę ci powiedzieć jedno, na swoim własnym przykładzie, że i mówię to tylko i wyłącznie jako ja i nikomu nic nie narzucam, ale na moim przykładzie wiem, że tylko i wyłącznie bliskość z Jezusem jest w stanie wypełnić tą całą pustkę. Ja dzisiaj, nazywając siebie osobą wierzącą, mając rodzinę, mam 2-letniego syna, mam żonę, jako osoba wierząca ja też cały czas zmagam się z różnymi problemami i trudnościami. Ale te problemy nawarstwiają się tylko w momencie, kiedy nie jestem blisko Niego. Bo są momenty, kiedy nie jestem. Kiedy się oddalam, kiedy się obrażam, kiedy coś mi nie pasuje i przerzucam to na Niego. I wtedy wszystko się sypie, to po prostu jak domino. I według mnie jedyną opcją na to, aby być naprawdę wolnym i szczęśliwym człowiekiem, jest to, aby żyć blisko Niego. I tego wam naprawdę z głębi serca życzę, żebyście poznali Go takim, jakim jest, takim, jakim ja Go poznałem. Bo powiedziałem Mu, jeżeli Ty żyjesz i naprawdę tu jesteś, to zmień moje życie. On to zrobił na oczach tysięcy ludzi. Oni byli świadkami mojej zmiany. Tego, jak z dnia na dzień Bóg we mnie pracuje, we mnie działa. Oni to widzieli dzień w dzień. I On żyje. Ja jestem dowodem na to. Bez Niego by mnie tu nie było. I my ludzie często lubimy sobie zrobić z drugiej osoby jakiegoś bożka. Że to Ty głosisz, że to Ty zmieniasz ludzi, że to Ty im pomagasz. Ja bez Niego jestem nikim. I uważam, że taka myśl właśnie, że bez Niego jestem nikim, jest dobra, dlatego że nie wpędza w nas w poczucie, że to my coś robimy. To On przez nas działa, On nas wykorzystuje. Moją słabość, mój grzech wykorzystuje do tego, aby innym otwierać oczy. Jeżeli jest tutaj ktoś taki, kto czuł się, czy czuje się podobnie jak ja kiedyś, to jestem dzisiaj do waszej dyspozycji. Po całym tym wydarzeniu, po mszy, możemy sobie usiąść, porozmawiać. Jestem dzisiaj dla was i mam nadzieję, że wspólnie sobie nawzajem będziemy pomagać i dzielić się dobrym słowem. Nie chcę przedłużać, bo dzisiaj miałem pół godzinki, a już chyba przeginam trochę, więc zapraszam ci, przyjacielu drogi. Coś tam masz w planach jeszcze.
No, przede wszystkim chwała Panu.